nadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie z nadniemnej Berezyny. W świetle antypolskiej kampanii informacyjnej białoruskich władz pragniemy dostarczać Państwu prawdziwe informacje. Dlatego w ciągu następnej godziny będziemy rozmawiać o ważnych i aktualnych tematach dla Polaków na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman. A dzisiaj przypomnijmy o naszym rodaku Andrzeju Poczobucie. Polak nadal znajduje się w łukaszenkowskim więzieniu. A o czym jeszcze usłyszymy w programie? Mińsk jedynym sojusznikiem Moskwy w wojnie przeciwko Ukrainie.
Należy patrzeć i traktować armię białoruską jako część armii rosyjskiej.
Kolejne zbezczeszczenie polskiego miejsca pamięci na Białorusi.
Pamięć, wydawałoby się, o wydarzeniach, które rozegrały się tak dawno, okazuje się być dzisiaj dla kogoś przeszkodą.
Badanie białoruskiej emigracji w Polsce.
Część wcześniej myślała o Polsce, część traktuje Polskę po prostu jako lepsze miejsce, nawet perspektywistycznie dla życia.
Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Dokąd pójdziemy, Polsko? Dokąd pójdziemy? Poprowadź mnie za rękę, prowadź mnie za rękę i opowiadaj, co słychać u ciebie, co słychać, opowiadaj. Nie wstydź się mnie, Polsko, nie wstydź się. Już dobrze, zgaszę światło i będę szukał w ciemnościach ciebie. Ja będę szukał w ciemnościach ciebie, będę szukał twoich.
Polacy na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
Bez zmian pozostaje sytuacja działacza Związku Polaków na Białorusi Andrzeja Poczobuta. Polak ponad 1000 dni jest więziony przez białoruskie władze tylko za to, że głosił prawdę oraz zachowywał polskie tradycje, kulturę i historię. Reżim Łukaszenkowski w lutym ubiegłego roku skazał naszego rodaka na 8 lat pozbawienia wolności według absurdalnych zarzutów o podżeganie do nienawiści oraz działania na szkodę bezpieczeństwa kraju. Dziennikarz obecnie przebywa w nowopołockiej kolonii karnej, a w sierpniu został wrzucony do izolatki, gdzie się znajduje do dziś. Administracja więzienna przez cały czas torturuje polskiego działacza, nie pozwala na przekazywanie mu niezbędnych leków i paczek żywnościowych, zabrania widywać się z rodziną oraz zatrzymuje jego korespondencję. Bez względu na nieznośne warunki białoruskiego więzienia, Andrzej Poczobut kilkakrotnie odmawiał w uwolnieniu na warunkach władz w Mińsku i pozostaje nieugięty, mówi prezydent Fundacji Trzy Trąby Maciej Radziwiłł.
Andrzej Poczobut, który jest wyjątkowo odważnym człowiekiem, bezkompromisowym. On jest nie tylko Polakiem, ale jest właśnie patriotą białoruskim i wie, że jeżeli takie osoby jak on opuszczą Białoruś, to opór zostanie zduszony całkowicie.
Niełatwą sytuację Andrzeja Poczobuta podkreślił nowy szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski. W artykule dla Gazety Wyborczej minister zaznacza, że o uwolnienie działacza Związku Polaków na Białorusi apelowały polski Sejm i Senat, Parlament Europejski i instytucje Unii Europejskiej i że stara się o to również polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W ostatnim tygodniu Rosja przeprowadziła kilka zmasowanych ostrzałów Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zieleński poinformował, że w ciągu 5 dni najeźdźca wystrzelił co najmniej 500 rakiet i dronów. Do eksplozji doszło m.in. w Charkowie i Kijowie, gdzie pociski trafili w domy mieszkalne. Są ofiary wśród cywilów oraz setki rannych. Jednak broniący się kraj nie poddaje i nadal walczy o niepodległość. Od początku pełnoskalowej inwazji siły zbrojne Ukrainy zlikwidowały ponad 360 tysięcy rosyjskich żołnierzy oraz ponad 6 tysięcy czołgów. Otwarcie wspiera agresora jedynie reżim Aleksandra Łukaszenki, który udostępnił kraj dla potrzeb rosyjskiej armii. Oprócz tego białoruscy żołnierze nieustannie ćwiczą z wojskiem Kremla. Manewry odbywają się na poligonach w różnych częściach kraju, w tym przy granicy z Polską, a Łukaszenko jest całkiem podporządkowany Moskwie, twierdzi były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi Leszek Szerepka.
W rzeczywistości tutaj kwestia, jeżeli chodzi o kwestie militarne, Łukaszenka nie ma zbyt wiele do powiedzenia. Należy patrzeć i traktować armię białoruską jako część armii rosyjskiej tak naprawdę.
W przeciwieństwie do białoruskich władz, zwykli obywatele wspierają właśnie napadnięty kraj. Za ostatnie 1,5 roku setki osób zostało aresztowanych za jakiekolwiek przejawy solidarności z sąsiadem. Od komentarzy na portalach społecznościowych do akcji sabotażu na białoruskiej kolei czy obiektach wojskowych. Według różnych źródeł na Ukrainie zginęło około 40 ochotników z Białorusi. Niektórzy z poległych żołnierzy zostali nagrodzeni przez Główny Zarząd Wywiadu Ukrainy za odwagę w wykonywaniu zadania specjalnego. Do kolejnego zbezczeszczenia polskiego miejsca pamięci doszło w Lidzie. Kanał Telegram z Patrzyna informuje, że z pomnika nagrobnego księdza męczennika Adama Falkowskiego usunięto herb powstania styczniowego. Wcześniej pamięć o katolickim kapłanie chciały zetrzeć władze carskie i sowieckie. Ksiądz Adam Falkowski w momencie wybuchu powstania styczniowego był proboszczem parafii Wyszczołnie pod Lidą. W maju 1863 roku został aresztowany wyrokiem carskiego sądu wojskowego za odczytanie z ambony manifestu powstańczego rządu narodowego. 24 czerwca tego samego roku ksiądz patriota został rozstrzelany pod Lidą. W 1919 roku z inicjatywy kolejarza Stefana Łowkisa odnaleziono mogiłę rozstrzelanego i postawiono na niej żelazny krzyż. Jednak w 1940 roku krzyż ten został usunięty przez komunistów. Już w czasach niepodległej Białorusi katolicy wierni z Lidy ponownie postawili krzyż na mogile kapłana oraz został on ponownie usunięty przez reżim Aleksandra Łukaszenki. W 2010 roku w sprawie miejsca pamięci udało się osiągnąć kompromis i za rok członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej odsłonili kamień pamiątkowy z inskrypcjami w języku polskim i białoruskim oraz herbem powstańców styczniowych, który stał się również symbolem opozycji antyłukaszenkowskiej. Prawdopodobnie właśnie to stało się przyczyną zbezczeszczenia grobu księdza Falkowskiego, uważa ekspert z Instytutu Pamięci Narodowej Adam Chlebowicz.
Informacja o zbezczeszczeniu pomnika księdza Adama Falkowskiego jest szokująca z jednej strony, z drugiej wpisuje się w pewien ciąg zdarzeń, które rozgrywają się na Białorusi już od 2, 3, a nawet więcej lat. Pewnie ta pogoń litewska bardzo tutaj boli reżim Łukaszenki, no tym niemniej pamięć wydawałaby się o wydarzeniach, które rozegrały się tak dawno, pamięć, która powinna być chwalebna dla narodów polskiego, litewskiego, białoruskiego, mówimy o powstaniu styczniowym, okazuje się być dzisiaj dla kogoś przeszkodą.
Walka białoruskich władz z pamięcią o powstaniu 1863 roku jest prowadzona na szeroką skalę. Propaganda państwowa na wszelkie sposoby próbuje znieważyć postać Konstantego Kalinowskiego, najsłynniejszego na Białorusi powstańca styczniowego. Gimnazjum numer 1 w Swisłoczy, które nosiło imię bohatera, przemianowano na cześć radzieckiej działaczki podziemnej, a w Grodnie usunięto tablicę upamiętniającą bohaterów powstania 1863 roku. Słuchają Państwo programu z nadniemnej Berezyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
Według nieoficjalnych danych w Polsce przebywa ponad 300 tysięcy Białorusinów. Dziesiątki tysięcy obywateli opuścili kraj po protestach powyborczych w sierpniu 2020 roku. W związku z tym Centrum Mieroszewskiego przygotowało raport z badania opinii publicznej Białoruska emigracja w Polsce. Opinie, postawy, dylematy. Głównym powodem wyjazdu ze swojego kraju dla większości Białorusinów, którzy przebywają obecnie w Polsce, jest właśnie obawa przed represjami na Białorusi. Wywiady przeprowadzono z 1300 osobami. Dla połowy badanych Polska jest krajem, gdzie ogólnie żyje się lepiej niż na Białorusi. Dlatego też prawie co piąty ankietowany wskazuje na większe możliwości rozwoju kariery zawodowej. A największym wyzwaniem związanym z pobytem w Polsce było załatwianie spraw urzędowych. Analiza badania wskazuje również na to, że spośród wszystkich pięciu sąsiadów w Białorusi, to właśnie Polska postrzegana jest jako najbardziej przyjazne państwo, twierdzi analityk polityczny dr Maksym Rust.
Centrum Mieroszewskiego postanowiło przeprowadzić właśnie takie badania, zbadać szacunkowo, ile liczbowo Białorusinów, Białorusinek jest w Polsce. I to właśnie było jedna z takich prób, które dotyczyła przede wszystkim ludzi, którzy opuszczali Białoruś po roku 20. Generalnie jest to bardzo fajna próba, ponieważ w sposób już profesjonalny wzięła tę grupę, która dotychczas nie była do końca znana, tak? Czyli ludzie, którzy przede wszystkim wyjeżdżali po 20 roku. Także mamy bardzo dużo w tym badaniu zróżnicowanie geograficzne, wiekowe oraz przede wszystkim te obawy, jak ludzie się integrują, z jakimi problemami się spotykają, jakie mają oczekiwania, jak się adaptują, no i przede wszystkim czy zamierzają i jeżeli tak, to w jakich warunkach wracać już na Białoruś.
Doktor habilitowana Julita Makaro, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Migranci z Białorusi stanowią specyficzną grupę migrantów ze względu na to, że wielu z nich przyjechało i przyjeżdża cały czas do Polski z powodów politycznych i to jest taka duża część tej zbiorowości. W związku z tym też są to osoby o specyficznym kapitale społecznym, o specyficznym pochodzeniu, wykształceniu, dobrze się orientujące i sprawnie na obczyźnie gdzieś tam działające. Wiemy, że gro migrantów odnajduje się na miejscu, ale mają taką tendencję do tego, żeby raczej przebywać w grupie własnej niż wychodzić na zewnątrz, tak? Integrować się z Polakami. No to za sprawą właśnie tego, że sobie dobrze radzą w grupie własnej. Najczęściej mają pracę, nie szukają specjalnego wsparcia, więc to też sprawia, że lubią i przebywają ze sobą.
Część wcześniej myślała o Polsce, część traktuje Polskę po prostu jako lepsze miejsce, nawet perspektywistycznie dla życia, dla czy osiedlenia się, czy po prostu do zapuszczania swoich korzeni, także przyczyny są bardzo różne, większość wskazuje po prostu na problemy polityczne. Polska też jest jakby no najbardziej naturalnym dla wielu była i pozostaje naturalnym wyborem ze względu na wsparcia białoruskiego społeczeństwa demokratycznego. To nie chodzi o rok 20, tylko w ogóle od lat. Plus myślę, że bliskość kultur, jednak bliskość językowa, gdzie języka nawet można absolutnie nie znać, ale to jest znacznie łatwiej. No i też ogromne znaczenie ma to, że te grupy diaspor, które powstają już w Polsce, z każdym rokiem adaptacja. Później pozostaje pytanie, czy to będzie włączenie się do polskiego systemu gospodarczego, czy innych. To jest kwestia, jakby ona jest zawsze bardzo indywidualna, ale adaptacja staje się coraz łatwiejsza. Oczywiście temat Białorusi trochę po rosyjskiej napaści na Ukrainę zszedł już na inny plan. Te badania, jak ja również myślę, że odczucia z mediów społecznościowych, tak jak to widzimy, wyraźnie wskazują, że polskie społeczeństwo wyraźnie rozdziela te dwie kwestie, czyli Białoruś jako państwo i Białorusini jako ludzie. Więc ten stosunek do państwa, no wiadomo jak może być, jakby tutaj nie ma żadnych zaskoczeń, ale jeżeli mówimy o właśnie tych ludzi, którzy wyjeżdżają, przyjeżdżają do Polski, no on jest zaskakujący, on jest bardzo pozytywny. To jest sytuacja, która wykazuje duży stopień zrozumienia i też dużą chęć pomocy. Więc tutaj musimy mówić o tych dwóch zupełnie różnych grupach, czyli do państwa jako jedno, do ludzi jako drugi. Jeżeli chodzi o społeczeństwo do społeczeństwa, czy naród do narodu, on jest bardzo pozytywny. Może zainteresowanie spada, no natomiast ta sympatia, wsparcie i po prostu rozumienie sytuacji pozostają na bardzo wysokim poziomie. Nie jest to może poziom 20 roku, ale na pewno jest to bardzo pozytywny i dobry stosunek.
Igor Stankiewicz, działacz społeczny. Nie wszyscy mają dokumenty, nie wszyscy znają język polski i nie wszyscy mogą pracować w tych zawodach, w których pracowali na Białorusi. Dużo ludzi tęskni za domem, że nie mogą powrócić, nie stracili kontakt z bliskimi, nie mogą powrócić do synów, do matek. Rzeczywistość jest taka, że do dzisiaj trwa terror, prześladowanie. Obserwujemy, że ten terror wzmacnia się coraz więcej. Jeżeli wcześniej ludzie byli prześladowani przez to, że uczestniczyli w protestach, to po wybuchu wojny prześladowani za to, że wspierają Ukrainę. Kiedy wyjeżdżałem w sierpniu 20, powiedziałem, że za 3 lata wszystko się skończy. 3-5 lat. Minęło już więcej niż 3 i widzę, że nie widać końca tego terroru, nie widać żadnych wskaźników, że coś się zmieni na Białorusi i widzimy, że coraz gorzej jest. Osobiście ja już straciłem nadzieję, że kiedyś wrócę w czasach najbliższych. W ciągu 3 lat na pewno już nie wrócę, bo Łukaszenka jeszcze będzie żył, chociaż widzimy, że jest słabszy niż 3 lata temu. Ale widzimy też również, że wpływ Moskwy na Białorusi bardzo wzrósł w ciągu tych 3 lat. I nie ma szansy, żeby coś się zmieniło.
Nie bój się, nie zabraknie, to krajowa czysta. Ja widzisz, przed wojną byłem komunista, bo ja chciałem być kimś, bo ja byłem Żyd. A jak Żyd nie był kimś, to ten Żyd był nikt. Może stąd dla świata tyle z nas pożytku, że bankierom i skrzypkom nie mówią ty Żydku. Ja bankierem nie byłem, ani wirtuozem. Wojnę w Rosji przeżyłem, oswoiłem się z mrozem i na własnych nogach przekroczyłem Bóg. Razem z Armią Czerwoną jako politruk. Ja byłem jak Mojżesz, niosłem prawa nowe, na których się miało oprzeć odbudowę. A potem mnie, lojalnego komunistę, przekwalifikowali na manikirzystę. Ja kocham Mozarta, Bóg to dla mnie Bach. A tam, gdzie pracowałem, tylko krew i strach. Spałem dobrze, przez ścianę słysząc ludzkie krzyki, a usnąć nie mogłem przy dźwiękach muzyki. W następstwie października tak zwanych wydarzeń już nie byłem w urzędzie, byłem dziennikarzem. Ja znałem języki, nie mnie uczyć jak pisać wprost, to co łatwiej można pisać w spak. Wtedy myśl się zrodziła, niechcący być może, żem się z krajem tym związał jak mogłem najgorzej. Za te hańbę zasługi, Warszawa czy Kraków, Gomułka nam powiedział, Polska dla Polaków. Już nie dla przybłędów, pospolita rzecz, Wiesław jak faraon popędził nas precz. I szli profesorowie, uczeni, pisarze, pracownicy urzędu szli i dziennikarze. W Tel Awiwie właśnie zza rogu z rozpędu wpadłem na byłego kolegę z urzędu. I pod ścianę płaczu iść mi było wstyd, czy ja komunista, czy Polak, czy Żyd. Nie umiałem jak on chwały czerpać teraz z tego, że się z bankruta robi bohatera. Wyjechałem, przeniosłem się tutaj do Stanów. Mówią, czym jest komunizm, ucz Amerykanów. Powiedz im, co wiesz, co na sumieniu masz, a odkupisz grzechy i odzyskasz twarz. A ja przecież nie umiem nawet ująć w słowa, jak wygląda to, co niszcząc zbudował. I tak sam sobie zgotowałem zgubę. Meloman, nie skrzypek, nie bankier, a ubek. Oficer polityczny, nie ruski gieroj, ani syjonista, ani też i goj. Jak ja powiem Jehowie, za mną Jahwe stań. Z tą Polską związanym pępowiną hańb. Jak ja powiem Jehowie, za mną Jahwe stań. Z tą Polską związanym pępowiną hańb.
Już za chwilę w programie Znadniemnej Berezyny będziemy kontynuowali opowieść o strukturach polskiej konspiracji na Nowogródczyźnie. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o Ferdynandzie Ruszczycu, pochodzącym z Białorusi malarzu, którego nazywano artystycznym dyktatorem Litwy. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z Lechem Janerką oraz jego przebojowym utworem Jest jak w niebie.
Losy bohaterów niezłomnych.
Niewątpliwie najbardziej znanym oddziałem partyzanckim działającym na terenie Nowogródczyzny podczas okupacji sowieckiej był ten dowodzony przez Jana Skroba Puszczyka. Grupa działała przede wszystkim na obszarze powiatów Lidzkiego, Szczuczyńskiego i Nowogródzkiego. Partyzanci docierali również na Grodzieńszczyznę oraz do Puszczy Ruskiej. Po zakończeniu kampanii wrześniowej likwidowali zdrajców i kolaborantów. Co ciekawe, oddział zdołał przetrwać aż do wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w 1941 roku. Wybuch tej wojny spowodował diametralną zmianę sytuacji na obszarze Nowogródczyzny. Oddziały Wehrmachtu do końca lipca 1941 roku zdołały wyprzeć jednostki Armii Czerwonej z tych terenów. Początkowo obszar dawnego województwa nowogródzkiego został podporządkowany zarządowi wojskowemu Grupy Armii Środek, kierowanemu przez generała Maxa von Schenkendorfa. Zadaniem zarządu wojskowego było zapewnianie bezpieczeństwa na okupowanym obszarze oraz przygotowanie tego terenu do dalszej gospodarczej eksploatacji. Przy sztabie generała Schenkendorfa został zainstalowany generał SS Erich von den Bach-Zelewski, dowodzący oddziałami, których zadaniem była likwidacja rozbitków z armii sowieckiej i działaczy komunistycznych oraz ludności żydowskiej. W miarę przesuwania się linii frontu na wschód rozpoczęto tworzenie na tym terenie struktur cywilnej administracji okupacyjnej. Na mocy dekretu Hitlera z 17 lipca 1941 roku utworzono dwa Reichskomisariaty – Ostland i Ukraina. W skład Reichskomisariatu Ostland weszły okupowane tereny białoruskie, zarówno te, które do 1939 roku wchodziły w skład Rzeczypospolitej, jak i ZSRS. Utworzono wówczas Generalny Komisariat Białorusi, Białorusi, na czele którego stanął jako komisarz generalny Wilhelm Kube. Nowa sytuacja spowodowała, że można było wreszcie przystąpić do tworzenia struktur konspiracyjnych ZWZ na tym terenie. Trzeba było je budować od podstaw, ponieważ istniejące wcześniej na tym obszarze grupy zostały niemal doszczętnie zniszczone podczas okupacji sowieckiej. W październiku 1941 roku na nowego komendanta okręgu został wyznaczony major Janusz Prawdziec-Szlaski-Borsuk, który w październiku 1939 roku dotarł na teren okręgu. Siedzibą komendanta okręgu była Lida. Nowy komendant po objęciu kierownictwa rozpoczął intensywne prace nad utworzeniem struktur komendy okręgu. Zadanie to nie należało do najłatwiejszych, ponieważ istniejące na tym terenie podczas sowieckiej okupacji struktury konspiracyjne zostały niemal doszczętnie rozbite, brakowało zwłaszcza oficerów. Prace nad organizacją konspiracji ułatwili niechcący Niemcy, którzy po zajęciu tych terenów zaczęli tworzyć struktury miejscowej administracji. Na stanowiska wójtów i burmistrzów okupanci wyznaczali głównie Polaków. Ułatwiało to sprawę dowództwu miejscowej Armii Krajowej, ponieważ przybywający na te tereny oficerowie z Warszawy, którzy mieli objąć stanowiska dowódcze w strukturach tworzącego się okręgu, mogli stosunkowo łatwo zalegalizować swój pobyt na tym terenie. Władze niemieckie dopiero po pewnym czasie zorientowały się w sytuacji. Wielu polskich urzędników zostało aresztowanych, a na ich miejsce powoływano Białorusinów. Sporym problemem był również nagmiennie występujący brak broni. Skąd więc pozyskiwano uzbrojenie dla tworzących się struktur konspiracyjnych? Przede wszystkim była to broń ukryta w 1939 roku przez oddziały Wojska Polskiego. Niestety broni z tego źródła było stosunkowo mało, ponieważ podczas kampanii wrześniowej na tym terenie nie działały większe polskie jednostki. Dużo broni udało się natomiast pozyskać w 1941 roku. Uciekające w panice jednostki sowieckie porzucały przy drogach broń i amunicję, którą miejscowi mieszkańcy później ukrywali. Innym źródłem, z którego pozyskiwano uzbrojenie, byli Niemcy, na których tę broń zdobywano. Ponieważ komendant okręgu obawiał się akcji odwetowych skierowanych przeciwko ludności cywilnej, oddziały Armii Krajowej w początkowym okresie swojego istnienia podszywały się pod jednostki partyzantki sowieckiej. Okręg Nowogródek nie otrzymał natomiast nigdy żadnych zrzutów Zachodu. W początkowym okresie obszar ten pozostawał zasięgiem alianckiego lotnictwa, natomiast po konferencji w Teheranie w 1943 roku, która przesądziła o utracie tych terenów przez Polskę, alianci zachodni nie chcieli sobie psuć stosunków ze Stalinem. W miarę upływu czasu warunki funkcjonowania polskiej konspiracji na tym terenie stawały się coraz trudniejsze. Obok Niemców i Sowietów Polakom przybył jeszcze jeden wróg. Byli to kolaborujący z Niemcami Białorusini. Jak wspominał po latach kapitan Stanisław Sędziak-Warta, który objął wówczas stanowisko szefa sztabu komendy okręgu, Niemcy podjęli próby stworzenia na tym terenie państwa białoruskiego z Radosławem Ostrowskim na czele. Stolicą nowego państwa miał zostać Mińsk, zaś obszar województwa nowogródzkiego miał być jego częścią. Elity nowego państwa miała tworzyć Białoruska Samopomoc Ludowa. Nie była ona wcale liczna, ale jak każda organizacja skrajna, była bardzo aktywna i fanatyczna. Za swych śmiertelnych wrogów uznawała komunistów i Polaków. O tym, jak się rozwijały struktury konspiracyjne na terenie Nowogródczyzny, opowiemy w kolejnym programie z Nadniemnej Berezyny już za tydzień.
Klejstrem świeżym przylepiać zaczną obwieszczenia, gdy do ludności, do żołnierzy na alarm czarny dróg uderzy. I byle drab, i byle szczeniak w odwieczne kłamstwo ich uwierzy, że trzeba iść i z armat walić, mordować, grabić, truć i palić. Gdy zaczną na tysiączną modłę ojczyznę szarpać deklinacją i łudzić kolorowym godłem i judzić historyczną racją o pięci chwale i rubieży, o ojcach, dziadach i sztandarach, o bohaterach i ofiarach, o bohaterach i ofiarach. Gdy wyjdzie biskup, pastor, rabin, pobłogosławić twój karabin, bo mu sam Pan Bóg szepnął z nieba, że za ojczyznę bić się trzeba. Kiedy rozścierwi się rozkami wrzask liter z pierwszych stron dzienników, a stado dzikich bab kwiatami obrzucać zacznie żołnierzyków. O przyjacielu nieuczony, mój bliźnie z tej czy innej ziemi, wie co, że na trwogę biją w dzwony króle z panami brzuchatymi. Wiedz, że to pójda granda zwykła, gdy ci wołają broń na ramię, że im gdzieś nafta z ziemi sikła i obrodziła dolarami, że coś im w bankach nie sztymuje, że gdzie się zwęszyli kasy pełne lub upatrzyły tłuste szuje, cło jakieś grubsze na bawełnę. Rżnij karabinem w bruk ulicy, twoja jest krew, a ich jest nafta. I od stolicy do stolicy zawołaj bronią swej krwawicy. Bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta, bujać to my, panowie szlachta. Bo przyjacielu nieuczony, mój bliźni z tej czy innej ziemi, wiedz, że na trwogę biją dzwony króle z panami brzuchatymi. Wiedz, że to bujna granda zwykła, gdy ci wołają broń na ramię, że im gdzieś nafta z ziemi sikła i obrodziła dolarami, że coś im w bankach nie sztymuje, że gdzieś zwęszyli kasy pełne lub upatrzyły tłuste szuje, cło jakieś grubsze na bawełnę. Rżnij karabinem w bruk ulicy, twoja jest krew, a ich jest nafta. I od stolicy do stolicy zawołaj bronią swej krwawicy. Bujać to my, panowie szlachta, 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 bujać to my, panowie szlachta.
Polskie podróże na Białorusi.
Życie i twórczość jednego z najsłynniejszych polskich malarzy pierwszych dziesięcioleci XX wieku, Ferdynanda Ruszczyca, była nierozerwalnie związana z jego małą ojczyzną. Dawne miasteczko Bohdanów, a dziś po prostu duża wieś na północnym zachodzie Białorusi, to miejsce, gdzie Ruszczyc się urodził i gdzie zmarł, i gdzie powstała większość jego najważniejszych obrazów. Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa i zapraszam do zapoznania się z postacią Ferdynanda Ruszczyca, malarza, który całe życie poświęcił opiewaniu piękna ojczystej Wileńszczyzny. Ruszczyc urodził się 10 grudnia 1870 roku w rodzinnym majątku, tradycyjnym staropolskim dworze modrzewiowym, który nabył jego dziadek. Według tradycji rodzinnej dwór miał pochodzić aż z końca XVII wieku. Młody Ferdynand wybrał karierę malarza, choć rodzice radzili mu zostać prawnikiem. W Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu studiował pod kierownictwem słynnych rosyjskich malarzy Iwana Szyszkina i Orhipa Kuindzi. W 1897 roku, już na wystawie dyplomowej, jedną z prac młodego absolwenta nabył dla swojej galerii słynny mecenas Paweł Tretiakow. Rok później Ruszczyc namalował jeden z najbardziej znanych swoich obrazów, nazwany jednym prostym słowem – Ziemia. Minimalistyczny i równocześnie bardzo głęboki. Ruszczyc był przedstawicielem nurtu symbolicznego w ramach Młodej Polski. Cały czas pozostawał specjalistą od pejzaży, ale nie było ani jednego obrazu Ruszczyca, gdzie zwykły pejzaż nie stawałby się symbolem dla głębszej wypowiedzi artysty. Prawie nigdy nie ma na jego obrazach ludzi, za to bogato przedstawiony jest świat wewnętrzny artysty. Ruszczyc jako autorytet wśród malarzy i później profesor Uniwersytetu w Wilnie mocno wpłynął na gatunek pejzażu, a mianowicie na obrazy o charakterze narodowo-patriotycznym pierwszej połowy XX wieku. Jeden z najbardziej znanych obrazów Ruszczyca pod kościołem, który obecnie znajduje się w zbiorach Narodowego Muzeum Sztuki w Mińsku, powstał w rodzinnym Bogdanowie w 1899 roku. Przedstawia prosty wiejski drewniany kościółek. Dziś świątynia namalowana przez Ruszczyca już nie istnieje, spłonęła w czasie II wojny światowej, a na jej miejscu stoi nowiutki kościół, zbudowany już w niepodległej Białorusi, zupełnie niepodobny do dawnego. Przy kościele w maju 2021 roku odsłonięto pomnik po piersie Ferdynanda Ruszczyca, autorstwa słynnego białoruskiego rzeźbiarza Waleriana Januszkiewicza. Sfinansowała ten pomnik ambasada Rzeczpospolitej Polskiej przy wsparciu Instytutu Polskiego w Mińsku. Podczas budowy nowego kościoła w połowie lat 90. XX wieku w starych fundamentach odnaleziono zakorkowaną butelkę ze starym, spisanym z dwóch stron zwojem. Okazało się, że to list 1846 roku z krótką historią kościoła, a wysłała go potomkom babcia Ferdynanda Ruszczyca, Hanna, bo chciała zaznaczyć rolę swojej rodziny w odnawianiu świątyni w XIX wieku. Wszystkie swoje najbardziej znane obrazy Ferdynand Ruszczyc namalował w stosunkowo krótkim okresie, 10 lat, od 1898 do 1908 roku. Po czym, będąc u szczytu kariery, porzucił pracę w szkołach i akademiach Warszawy i Krakowa i wrócił na Wileńszczyznę. Wtedy też przestał korzystać z farb olejnych, a przerzucił się na scenografię, plakat, grafikę książkową, design, pracę wykładowcy i menedżera kultury. Przez 30 lat życia, które mu pozostały, nie wrócił do malarstwa. Być może dlatego, że był zbyt wymagający i w stosunku do samego siebie, i względem innych, przez co uzyskał nawet przydomek dyktatora artystycznego Litwy i jej estetycznego sumienia. W 1932 roku Ruszczyc został częściowo sparaliżowany. Dzięki opiece córki i żony powrócił do zdrowia, ale władał już tylko lewą ręką, którą pisał i trochę malował. Przeżył jeszcze 4 lata, sporo czasu spędzając w rodzinnym Bogdanowie, gdzie zmarł w swojej siedzibie 30 października 1936 roku. Pochowany został na tutejszym cmentarzu, obok krewnych. Spoczął w tej ziemi, która przez lata go natchniała, której on służył swoim nietuzinkowym talentem. Dom Ruszczyców spłonął latem 1944 roku. Razem z nim spłonęła i dawna pracownia Ferdynanda Ruszczyca w osobno stojącym murowanym budynku. W ogniu zginęło sporo jego dzieł i przedmiotów osobistych. Zbierano je tam przed wybuchem II wojny światowej z myślą o stworzeniu Muzeum Malarza. Sporo kosztownych rzeczy, cenna biblioteka i archiwum zniknęły jeszcze wcześniej, rozrabowane i wywiezione na wschód w czasie pierwszego przyjścia Sowietów we wrześniu 1939 roku. Na tym kończę swoją dzisiejszą opowieść i zapraszam na kolejne wędrówki historyczne.
Tramwaj na patriarszych prudach. Moja poduszka milimetr od szyn, więc mam twarz jak stary Bułgar. Dzisiaj w mej głowie zabili mi Kennedy'ego. Jest 23 listopad. Pada mi za kołnierz jesieni polskiej glajda. Wyprzedzają się tiry na autostradach. Bywam jak kucharz, co nie urodził się w kuchni. Nudzę się w operze. Chodzę tylko do knajp, w których mnie nie znają. Zostawiam po sobie puste talerze. Jestem jak jaskółka, co wiosnę zgubiła. I znów zima za tupę mnie trzyma. I tani frajer sprzedaje mi zimny czaj. Redaktor Odyniec, pysma padlyna. Jestem chory na wszystko, kochana, i nie wiem, co mnie tu czeka. Jestem chory na wszystko. Chorobę mam na powiekach. Jestem chory na wszystko, kochana, i jak pies kulawy szczekam. Jestem chory na wszystko, chory na wszystko. Chorobę mam na powiekach. kiedy znów kopałem się z koniem. Wtedy zadzwonił do mnie Olof Palme i chciał porozmawiać z Kuroniem. Ty ciągle i wciąż masz mi za złe, że już nie mieszkam w Punk Rock City. Mieszkam w całkiem innym miejscu Polski i cierpię na syndrom sztokholmski. O złej miłości, złe piosenki o złym systemie. Polska przychodzi do mnie tylko po autograf dla miłości, zaś jestem złudzeniem. Nigdy nie będziemy jak Bonnie i Clyde, ani Orłem, ani Reszką. Będziemy jak ten deszczowy maj, jak ci wszyscy brzydcy ludzie z Tesco. Jestem chory na wszystko, kochana, i nie wiem co mnie tu czeka. Jestem chory na wszystko, chorobę mam na powiekach. Jestem chory na wszystko, kochana, i jak pies kulawy szczekam. Jestem chory na wszystko, chory na wszystko.
Muzyka wśród nas.
Witam Państwa, przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o Lechu Janerce oraz jego przebojowym utworze Jest jak w niebie. Lech Janerka to polski wokalista, basista, autor tekstów i kompozytor. Od blisko 30 lat jest jedną z najbardziej oryginalnych osobowości polskiej muzyki rockowej. Janerka wymyka się prostym klasyfikacjom. Tworzy muzykę bardzo osobistą, której pozorna przebojowość ukrywa kolejne warstwy znaczeń. Zadebiutował na Festiwalu Piosenki Studenckiej w 1978 roku, ale prawdziwym początkiem muzycznej kariery okazało się powstanie zespołu Klaus Mittwoch. W składzie z Janerką zespół nagrał jedną płytę Klaus Mittwoch, która przez wielu uznana została za najistotniejszą w historii polskiej muzyki rockowej. Ekspresją album dorównywał zespołom punk rockowym, charakteryzował się jednak znacznie bardziej rozbudowaną warstwą melodyczną i harmoniczną. Teksty odnosiły się do komunistycznej rzeczywistości lat 80., wiele z nich stanowiła krytyka panującego reżimu, a także wezwanie do walki. Album zwyciężył w ankiecie magazynu muzycznego wśród dziennikarzy na album 30-lecia i wśród czytelników magazynu Tylko Rock na album lat 80. Zespół rozwiązał się jeszcze przed końcem 1984 roku, zaś Janerka rozpoczął pracę nad solowym materiałem. Debiutancki album Historia podwodna, nagrany z gitarzystą Klausa Mittwocha, Krzysztofem Pociechą, Wojciechem Konikiewiczem, perkusistą Januszem Routem oraz grającą na wiolonczeli żoną Bożeną, ukazał się w roku 1986. Płyta o wiele bardziej stonowana niż Klaus Mittwoch, o gęstych aranżacjach, wykorzystujących nieoczywiste instrumenty, powszechnie uważana jest za jedno z najważniejszych i najbardziej oryginalnych wydawnictw polskiego rocka. Ten sam skład przystąpił w 1987 roku do nagrywania kolejnej płyty. Jednak już po rozpoczęciu sesji niespodziewanie zmarł perkusista Janusz Rout. W efekcie większość utworów opiera się na rytmach automatów perkusyjnych. Wydanie gotowego materiału znacznie opóźniły interwencje cenzury, wymuszające kolejne zmiany. Janerka wyjechał na kilkunastomiesięczny pobyt w Stanach Zjednoczonych, gdy zaś materiał ukazał się ostatecznie w 1989 roku jako Piosenki, przeszedł praktycznie bez echa. W następnych latach Janerka wydał kolejne albumy. Nie przyniosły one już tak spektakularnych sukcesów, niemniej ugruntowały jego pozycję na polskim rynku muzycznym. Muzyk często zmieniał charakter swoich utworów, na przykład album Bruchacha pełen był ostrych gitarowych riffów Wojciecha Seweryna, a Ur ze swoimi poszukiwaniami nowego brzmienia był z kolei daleki od estetyki rocka. W 2002 roku ukazała się płyta Few Few, nominowana do Nagrody Fryderyków w kategoriach płyta alternatywna i autor roku. W 2005 roku muzyk wydał płytę Plagiaty, nagraną w zmienionym składzie z gitarzystą Damianem Pielką, który zastąpił zmarłego 5 lutego 2004 roku Wojciecha Seweryna i Michałem Mioduszewskim na perkusji. Płyta zdominowana gitarą akustyczną zawiera kompozycje, które Janerka grał w czasach młodzieńczych, natomiast teksty zostały napisane współcześnie. Krążek spotkał się z uznaniem zarówno publiczności, jak i krytyków. W tym samym roku Janerka otrzymał za niego nagrodę Super Jedynka w kategorii Płyta Alternatywna. Piosenki Rower i Ramy Dada dotarły do czołowych miejsc polskich list przebojów. Dyskografię Lecha Janerki zamyka wydany w 2023 roku album studyjny pod tytułem Gipsowy odlew falsyfikatu, promowany singlami Zabawawa, Wanna na Wawelu. Utwór, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z pierwszego solowego albumu Lecha Janerki z 1986 roku, zatytułowanego Historia podwodna. Płyta stanowiła kontynuację muzyki granej przez Klausa Mittwocha, lecz pojawiła się już na niej mniej nowofalowe, a bardziej rozbudowane kompozycje, noszące piętno indywidualnej twórczości artysty. Przed Państwem Lech Janerka. Jest jak w niebie.
Znadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalu internetowym kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 9.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Dzień. Do usłyszenia.
Wiatr i dym, gdy życie zamieniało się w pył. W źrenicach miał tylko płomienie, w butelkach ostatki sił. A tam, gdzie był, przemycał ukojenie do krwi. W nocy robił wszystko, by związać koniec z końcem. Został pod kreską Pablo Escobar. Pablo Escobar. Pablo
Pablo Escobar.
Ogon pisk, kierowca pokazuje mu kły. Serce krzyczy mu, nie wsiadaj, nie ufaj im. Huk i błysk, do wejścia nie użyli drzwi. Całą pulę zgarnie król, a on jest tylko pionkiem. Tamtego dnia został pod kres. Pablo Escobar. Pablo
Escobar.
Pablo
Pablo nunca le temió a nadie. Dijo, si medio mundo me quiere matar, contratamos al otro medio mundo para que me defienda. Pablo Escobar.
Pęka w szwach misternie napisany plan. Tym razem będzie panem zdarzeń i wróci do łask. Szak i mat przesypie się w lepszy drzewiak. Wystarczy jeden szybki ruch i padnie król przed pionkiem. Nigdy więcej nie.